Zima to trudny czas dla ptaków, ponieważ często wszystko zasypał śnieg i ptakom trudno znaleźć cokolwiek do jedzenia, a poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię. W tym roku na razie ptaki mają szczęście, bo śniegu jak na lekarstwo. No właśnie, czy trzeba im pomagać teraz, czy nie? Kiedy rozpocząć dokarmianie? Czym karmić ptaki, a czego unikać? O tym w Ekosferze. Do 15:00 Aneta Gała-Burda. Zapraszam. A gościem w Ekosferze jest Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Odwieczny dylemat każdej zimy i powód też do konfliktu, bo różne są zdania, czy dokarmiać ptaki, czy nie. Tegoroczna zima na razie jeszcze się nie objawiła, bo te 2-3 dni, które mieliśmy śniegu, to trudno nazwać zimą. Czy dokarmiać ptaki teraz, czy nie?
Ja bym chciał tutaj zaprezentować dosyć taką teraz przewrotną tezę, która mówi o tym, że powinniśmy dokarmiać ptaki przez cały rok.
O proszę.
Tak. Otóż wynika to z tego, że śledząc badania dotyczące wpływu dokarmiania na ptaki całorocznego, okazuje się, że przynosi ono znacznie więcej korzyści niż szkód ptakom. Także nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy rozpoczęli dokarmianie przez cały rok. Nie musimy wcale czekać na przyjście mrozów, śniegu i tak dalej. A będę starał się wytłumaczyć, dlaczego tak jest.
Ci, którzy są przeciwnikami dokarmiania ptaków, twierdzą, że ptaki same sobie poradzą. Zwłaszcza jeżeli nie ma zimy, to w zasadzie po co je dokarmiać, skoro one i tak znajdą sobie wszystko, co trzeba. Czy tak jest w rzeczywistości?
To jest taki temat, który jest właśnie bardzo kontrowersyjny. Znaczy, z jednej strony mówimy, że ptaki sobie same poradzą, a z drugiej strony przeznaczamy ogromne fundusze na to, żeby je chronić. Więc to trochę przeczy temu, co mówimy. To w dzisiejszym świecie, kiedy środowisko, cały ekosystem został tak silnie zaburzony, ciężko mówić o tym, że ktokolwiek może sobie radzić z czymkolwiek sam, zwłaszcza przyroda. To zresztą jedna z przyczyn, która stoi za dokarmianiem ptaków. Okazuje się, że kiedy pytano ludzi, dlaczego dokarmiają ptaki, to jednym z głównych odpowiedzi, jakie na to pytanie zostało udzielone, to było to, że jest to pewnego rodzaju pokuta, czyli czują się zobowiązani pomagać ptakom w zamian za to, co robimy w środowisku, co im czynimy. Czyli tak jakby czujemy, że rzeczywiście szkodzimy, że robimy coś złego i to ma być taka trochę rekompensata, żeby uspokoić nasze sumienie, żeby dokarmiać ptaki.
Bo dokarmianie ptaków, już kiedyś rozmawialiśmy o tym, ma różne aspekty. Między innymi ma aspekt edukacyjny, więc można dokarmiać ptaki, tak jak mówisz, przez cały rok, po to, żeby się im przyglądać, po to, żeby zobaczyć, co jedzą, jak żyją, bo też i łatwiej wtedy podejrzeć, więc ten walor edukacyjny to jak najbardziej. No i teraz kolejny walor, że czujemy się winni temu, co robimy w przyrodzie i próbujemy to zwrócić w ten sposób, żeby pomóc ptakom, żeby trochę było im lżej.
Zgadza się. W ogóle podaje się, że to jest największa, najbardziej rozpowszechniona taka interakcja człowieka z przyrodą. Ta właśnie konkretna rzecz związana z dokarmianiem ptaków, to czynność, która daje największy na całym świecie kontakt ludziom z przyrodą, bo myśląc o dokarmianiu, wyobrażamy sobie taki klimat jak u nas, prawda? Czyli mamy do czynienia z taką umiarkowaną strefą klimatyczną, przychodzi zima, zaczynamy dokarmiać ptaki, bo widzimy, że jest im ciężej, więc staramy się im pomóc. Natomiast to jest szeroko rozpowszechniona aktywność również w tropikach. Okazuje się, że tam bardzo aktywnie i szeroko dokarmia się ptaki. Oczywiście w inny sposób trochę niż u nas. Tam na przykład stosuje się do karmienia bardzo często owoce egzotyczne różnego rodzaju, na przykład banany, pomarańcze, mandarynki itd., itd. Także przecięte na pół, wystawione po prostu w taki sposób, nabite na jakiś patyk, stanowią doskonałe źródło właśnie pokarmu dla ptaków. Także musimy spojrzeć na to bardziej globalnie, że tak naprawdę dokarmianie ptaków obejmuje cały świat, natomiast u nas przyjęło się w Polsce, że dokarmiamy tylko w okresie tym zimowym. Natomiast dwa kraje w Europie od dziesiątek lat praktykują to od właściwie już dawna i właśnie przez cały rok. To jest Wielka Brytania i Niemcy. Tamta tradycja jest też taka, żeby dokarmiać ptaki przez cały rok, do czego namawiam. Oczywiście wrócimy jeszcze do tego, jakim pokarmem należy to robić, bo to nie jest bez znaczenia. Także ptaki dokarmia się wszędzie, nie tylko u nas.
No tak, to jeżeli zachęcamy do tego, żeby dokarmiać ptaki przez cały rok, bez względu na powód, czy edukacyjny, czy wyrzutów sumienia, to jednak czy są okresy, kiedy powinniśmy je trochę mniej dokarmiać? Czy to lato na przykład, kiedy im jest łatwiej o pokarm, wystawiamy wtedy mniej, a zimą na przykład wystawiamy inne pożywienie, czy zimą więcej?
Okazuje się, że ptaki same są w stanie to zweryfikować. Czyli ktoś, kto dokarmia ptaki, to z doświadczenia wie i widzi, czy tego pokarmu ubywa, czy nie. kiedy ktoś wystawia pokarm przez cały rok, to widzi, że tego pokarmu w lecie ubywa mniej. A to dlatego, że kiedy stosujemy takie suplementowanie właśnie pokarmu ptakom, dostarczamy dodatkowy pokarm na przykład w okresie lęgowym, kiedy mają młode, to w przypadku sikor wykazano, że odwiedzają one takie miejsca bardzo, bardzo rzadko. 91% pokarmu, który dostarczają swoim młodym, jest to pokarm dochodzenia naturalnego. Bardzo rzadko, czasu do czasu tylko przylatują. Naukowcy, którzy opublikowali tą pracę, śmieją się, że to jest taki snack. Czyli przylatują sobie, żeby coś tam przekąsić, przegryźć, prawda, albo młodym takiego chipsa podrzucić tam do gniazda i tak naprawdę jako urozmaicenie. A same po prostu wiedzą ewolucyjnie, co jest im i im młodym potrzebne, więc jakby to nie jest też tak, że wystawimy im taki karnik i nagle zmienimy całkowicie oblicze, zachowanie, sposób życia, bycia takich sikorek. One potrafią się do tego świetnie adaptować, choć z drugiej strony mamy też dowody, że właśnie takie całoroczne już przez wiele pokoleń dokarmianie ptaków spowodowało zmiany, na przykład takie mikroewolucje. Nam się na przykład zmiany w budowie, w kształcie dzioba kojarzą z zębami delfina żyjącymi na wyspach Galapagos, a okazuje się, że tak naprawdę takie zmiany w przypadku budowy dzioba zachodzą już tutaj u nas w Europie. Kiedy porównano właśnie dzioby sikorek na kontynencie, w Holandii, które są dokarmiane tylko w okresie zimowym, za pomocą takich tradycyjnych karmników, czyli tych takich domków, a na Wyspach Brytyjskich, gdzie karmione są przez cały rok i tam podawany jest im pokarm głównie w takich tubach osiatkowanych przez te siateczki, oczka w tych siatkach muszą wkładać dzioby, okazało się, że bokatki mają cieńsze dzioby. Właśnie dlatego, żeby móc wyciągać te ziarenka z tego typu karmika. Czyli, a u bogatek one żyją średnio około 1,5 roku. Każdego roku wychowują do 2 lęgów, czyli bardzo szybko następuje ta wymiana pokoleń. W związku z tym jest duża szansa na to, że pewna cecha zostanie genetycznie bardzo szybko w przypadku tego gatunku utrwalona. I tak się też stało właśnie w przypadku brytyjskich bogatek. Czyli mamy takie swoiste zięby tutaj w Europie.
Jakie ptaki najbardziej potrzebują naszej pomocy? O tym porozmawiamy po piosence. Dziś w Ekosferze rozmawiamy o tym, czy pomagać ptakom, kiedy mamy taką zimę, jaką mamy w tej chwili, chociaż jeszcze nie wiemy, jaka będzie tak naprawdę zima, bo to dopiero początek. No ale tej zimy na razie nie mamy. Mówiliśmy przed piosenką o tym i zachęcaliśmy do tego, żeby dokarmiać ptaki przez cały rok. To taki nowy trend może być, bo to i ma walor edukacyjny, to ma walor też naszych wyrzutów sumienia, że niszczymy ziemię, więc w ten sposób się odwdzięczamy ptakom. I jest to też naukowo potwierdzone, że jest to dobre. A co można sobie myśleć o ptakach w takiej sytuacji jak teraz, kiedy ja na przykład zauważyłam, że ja dokarmiam ptaki zazwyczaj zimą i kiedy zapomnę im czegoś wywiesić, jak już spadnie śnieg, to ptaki same przypominają, przelatują na balkon, natomiast w tej chwili ptaków nie widzę. One nie zaglądają do mnie, czyli tak jakby dawały mi sygnał, że nie potrzebują tego jedzenia. No a tu mówimy, żeby dokarmiać cały rok.
Mówimy tutaj o tym, że jakby elastycznie dostosowujemy dokarmianie do tego, jak jest potrzeba w danym momencie, czyli w okresach, kiedy te ptaki potrzebują mniej tego pokarmu, czyli w okresie na przykład takim wiosennym, letnim, to wiadomo, że w karmniku tego pokarmu będzie znacznie, znacznie mniej niż w okresie zimowym. Ale kiedy ten pokarm będzie stale wyłożony, to ptaki będą bardzo chętnie przyzwyczajone do tego miejsca korzystały z tego i to jest bardzo ważne, że w momencie, kiedy tam przyzwyczajimy do tego, żeby korzystały, żeby rzeczywiście stale to robić i pamiętać, żeby ten pokarm uzupełniać. Ale jeszcze wspomnę o tych zaletach tego dokarmiania, bo tak naprawdę mówiliśmy o tym walorze edukacyjnym, a nie wspomnieliśmy o tym, na co wpływa pozytywnie, bo okazuje się, że tak, po pierwsze zwiększa przeżywalność ptaków, czyli to, o czym mówimy, że mają problem ze znalezieniem pokarmu, prawda, w okresie zimowym. Kiedy im dostarczamy, to automatycznie sprawiamy, że więcej ptaków przeżywa okres zimowy, ten trudny czas, bo ptaki, te małe, drobne ptaki, które przylatują naszych karmników, jak na przykład sikory, jak kosy, jak mazurki, wróble, dzwońce, w ciągu dnia bardzo mocno zwiększają masę swojego ciała. Na przykład w przypadku kosa to jest 50% swojej wagi. Musi przybrać od rana do wieczora, żeby przeżyć noc. Czyli bardzo dużo.
A sikorka dziennie zjada prawie tyle, co waży, tak?
I o to chodzi, żeby właśnie, bo sikorki około 40% muszą przybrać masy ciała, żeby przeżyć noc. Więc to bardzo dużo i dlatego one są tak aktywne, poszukują tego pokarmu. I dostarczając im tego pokarmu, że one nie muszą tak tracić energii na to, żeby go poszukiwać, dzięki temu więcej przeżywa. Po drugie, zwiększa to produktywność. Czyli jeżeli mamy, dokarmiamy, produktywność to jest liczba młodych, jaka zostaje wyprowadzana z gniazda danego, czy tam budki lęgowej, jak mam w przypadku sikorek. Czyli ile po prostu tych młodych zostanie w danym lęgu wychowanych i wyleci z niego. I jeżeli dokarmiamy ptaki, poza okresem zimowym właśnie w takim okresie, pomimo że letnim czy okresie lęgowym i pomimo że one rzadko z tego korzystają, to jednak przekłada się to na zwiększoną produktywność, zwiększony sukces lęgowy, czyli więcej par na danym terenie jest w stanie wychować młodych i wychowuje ich więcej, czyli mamy kolejny pozytywny aspekt. Następna rzecz jest taka, że wiele gatunków zaczyna wcześniej przystępować do rozrodu. Można by powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju zagrożenie. Może kiedyś tak, natomiast teraz, kiedy mamy postępujące zmiany klimatu, kiedy rzeczywiście wiosna, badania wskazują, że na Podlasiu mamy tutaj w północno-wschodniej Polsce wiosna już miesiąc wcześniej, ten okres wegetacyjny się zaczyna. Miesiąc jest przesunięcie ogromne, dlatego takie zachowania adaptacyjne spowodowane między innymi dokarmianiem, że one zaczną gnieździć się wcześniej, sprawia, że lepiej dostosowują się do tych warunków pogodowych. Czyli to jest szereg wielu czynników, które naprawdę wskazują na to, że dokarmianie jest pozytywne. Oczywiście jest kilka negatywnych, o których też warto wspomnieć, na przykład, że dokarmianie niewłaściwym pokarmem, jeżeli go nie sprzątamy, może
zaszkodzić
ptakom, jeżeli zapleśnieje na przykład. Są przypadki takich dwóch spektakularnych przypadków takiej epidemii właściwie u ptaków, u dziewuszka ogrodowa w Stanach, jeden z najpospolitszych ptaków, który został zarażony pierwotniakiem takim dosyć zjadliwym właśnie przy karmnikach. Bardzo silnie kilka milionów osobników padło w ciągu tylko jednego sezonu zimowego, ale natychmiast w kolejnym roku natura znalazła na to rozwiązanie. Ptaki zaczęły się coraz bardziej odparniać na ich działanie i w końcu ta epidemia minęła. Podobnie było z wońcami na początku 2000 lat, kiedy w Anglii, właśnie na Wyspach Brytyjskich, nagle zaczęły masowo padać dzwońce w ogrodach przy karmnikach. Okazało się, że zarażone są bakterią, która pierwotnie występowała na gołębiach, natomiast nagle przeniosła się na dzwońce, które dotknęła bardzo dotkliwie właśnie. I znowu, po jednym sezonie, właściwie w kolejnym roku, ptaki zaczęły się adaptować do tego i ta populacja w kolejnych latach bardzo silnie wzrosła. Czyli znowu mamy negatywny, ale jednak ptaki sobie radzą, że zawsze znajduje się jakieś rozwiązanie, które jednak pokazuje, że te negatywne aspekty są jednak spychane na znacznie dalszy plan.
My mówimy teraz o dokarmianiu ptaków takich, które widzimy i które są raczej w miastach, które przylatują na nasze balkony, do naszych ogródków. Czy one bardziej potrzebują pomocy niż te na przykład ptaki, które żyją poza miastem, z którymi no, nie mamy kontaktu? To są bardziej dzikie, tak to nazwijmy, chociaż te nasze też nie są oswojone.
Trochę w tym jest prawdy. Rzeczywiście te ptaki, które żyją w miastach, zaadoptowały się do życia w warunkach miejskich i w dużej mierze bazują na tym, co człowiek jest im w stanie dostarczyć. Także dokarmianie w mieście jest bardzo ważne. Nie należy o tym zapomnieć, na pewno nie należy tego zaprzestać. Bo to jeden z czynników, który zresztą spowodował osiedlenie się ptaków w miastach, czyli ta dostępność bazy pokarmowej, która była kiedyś znacznie, znacznie większa, kiedy nie zamykaliśmy na przykład naszych kubów, nie segregowaliśmy śmieci i tak dalej. Więc to jest też pewnego rodzaju substytut tego, co się kiedyś wydarzyło, jakie kiedyś były warunki. Niestety ograniczenie tego sprawia, że bardzo silnie możemy wpłynąć na zaburzenie, na spadek populacji niektórych gatunków. A niestety miasta dla wielu z nich stały się podstawowym miejscem ich życia, występowania, właśnie dlatego, że człowiek rozwoju liczby ludzi na ziemi, zagarniania coraz większych terenów, zagarnia też tereny, które pierwotnie zasiedlały ptaki, więc nie mamy się czemu dziwić, że nagle pojawiają się w mieście.
Ciągle jeszcze nie powiedzieliśmy, jakie gatunki potrzebują najbardziej naszej pomocy i o tym po piosence. Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest dziś gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o dokarmianiu ptaków. No właśnie, okazuje się, że mimo, że nie mamy tej zimy i nie wiadomo, czy będziemy ją mieli, powinniśmy dokarmiać ptaki już nawet nie w okresie zimowym, ale najnowsze teorie i najnowsze naukowe badania mówią o tym, że powinniśmy dokarmiać przez cały rok, więc do tego zachęcamy. Powiedzmy, jakie ptaki, jakie gatunki ptaków najbardziej potrzebują tej naszej pomocy.
To jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli głównie ptaki miejskie.
Miejskie.
W miastach ptaki rzeczywiście bardzo są uzależnione od tego, co im dostarczamy. Czyli wszystkie sikorki, wróble, mazurki, kawki, gawrony, a nawet gołębie to są ptaki, które są uzależnione od naszego pokarmu. Oczywiście dokarmianie gołębi jest bardzo kontrowersyjne, bo ptak ten wzbudza wiele negatywnych emocji. Co jest oczywiście w wielu przypadkach zrozumiałe, a dokarmianie to jest główny czynnik, który może regulować jego populację, natomiast wszystkie pozostałe no nie są już tak konfliktowe i warto o nich pamiętać i dokarmiać je na swoich balkonach, ogrodach albo w parkach miejskich.
No ale to wróćmy jeszcze do tych gołębi właśnie. To ostatecznie powiedzmy, dokarmiać, nie dokarmiać.
Bardzo ciężko jest uniknąć takich sytuacji, że dokarmiając na przykład kawki czy gawrony w parku miejskim, które zresztą potrzebują...
Powiemy, a panowie gołębie do widzenia.
A gołębiom nie. One są bardzo inteligentne. Wbrew pozorom gołębie są niezwykle inteligentnymi ptakami, które są w stanie rozpoznawać nawet techniki malarskie, malarzy impresjonistycznych, więc to wskazuje na to, że to nie są głupie ptaki, choć niektórzy taką im cechę przypisują. Więc nie da się za bardzo tego uniknąć. No, można to robić po prostu w takich miejscach, gdzie tych gołębi rzeczywiście jest mniej, starać się dokarmiać je, bo...
Gołąb jest taki sprytny, że gołąb zje praktycznie wszystko, a już bardziej wybredne są sikorki.
Sikorki oczywiście, tak. Większość ptaków tak naprawdę jest dosyć wybredna, bo ostatnio rozmawiałem z moją teściową w czasie świąt, która kupiła na targu, mieszkają w górach tam, pojechali na targ, kupili super mieszankę specjalną dla sikorek. Tam różne były w tym
nasiona. No są takie
nasiona,
w sklepach.
Tak, że pani zachwycała, że to jest tylko 2 złote droższe za kilogram niż słonecznik i że to będzie super. No i potem się mnie pyta, dlaczego to sikorki nie chcą tego jeść, a słonecznik jadły. No i właśnie to jest tak, że słonecznik jest po prostu dużo smaczniejszy, bardziej kaloryczny i to jest jedno z najlepszych źródeł, jakim pokarmu, jaki możemy dostarczyć ptakom. Jest bezpieczny dlatego, że nie pleśnieje, nie niszczy się, oczywiście nie uskany, nie solony, jest najbezpieczniejszym źródłem pokarmu. Więc jeżeli dokarmiamy i dokarmiamy przez cały rok, to najlepiej róbmy to po prostu słonecznikiem. I ptaki nie będą wybredne, będą rzeczywiście z tego korzystały. Różnego rodzaju mieszanki. Dostaję sporo takich informacji zwrotnych od różnych ludzi, którzy dokarmiają, jak rozmawiamy. Niektórzy kilkaset kilogramów nawet z takiego zboża albo właśnie pestek słonecznika rocznie wykładają. I wszyscy właściwie potwierdzają tą tezę, że tak naprawdę tylko słonecznik. Wszystkie pozostałe mieszanki, jeżeli się zaczyna coś kombinować, próbować ptakom dostarczać coś innego, bardzo niechętnie to przyjmują.
Czyli słonecznik jako uniwersalna rzecz dla wszystkich ptaków, to bo przeszliśmy już do tego, czym karmić ptaki. No my wiemy, czyli słonecznik jest ogólnym, takim dla wszystkich ptaków, który będzie smakował, oczywiście nie solony, nie prażony, czysty słonecznik i bezpiecznie możemy go kupować dla wszystkich ptaków. Natomiast sikorki, no to wiemy, że lubią ten tłuszcz i często im wywieszamy słoninę. Czy słoninę na przykład będą jadły wróble, czy kawki?
Słonina to jest też dobry pomysł, oczywiście także nie solona, przy czym tutaj oczywiście słoniny nie wykorzystujemy już do dokarmiania całorocznego, tylko w okresach faktycznie, kiedy jest chłodno, zimno.
Tłuszczu.
Poza tym chodzi też o to, żeby ona nie zjełczała, bo to może zaszkodzić ptakom. Czyli ona musi wisieć w niskiej temperaturze, żeby ta nasza pomoc nie była, nie okazała się zgubna dla ptaków. I z takiej słoniny chętnie korzystają sikory i dzięcioły. Dzięcioły chętnie przylatują, wbijają się swoimi szponami w te płaty wiszące słoniny i chętnie właśnie ją wyjadają. Wróble i mazurki mają zupełnie inny sposób żerowania. One nawet do karnika czasami niechętnie wlatują, a nawet jeśli to najczęściej wyrzucają, zrzucają z niego, co tam się znajduje na ziemię i wtedy żerują sobie na ziemi. Właśnie dlatego warto mieć takie miejsce stałego też dokarmiania wróbli, mazurków, czynadli, które chętniej niż w karmniku będą, jeżeli wysypiemy na odsłoniętym takim fragmencie ziemi jakieś ziarenka. Chociażby właśnie słoneczny.
Rzeczywiście, u mnie też tak było, że sikorki jadły z karmnika, a wróble robiły wokół siebie duży bajzel i dużo brudu i potem dopiero jadły to, co zrzuciły na ziemię. Czyli wróble nie będzie jadł słoniny, ale na przykład wywieszamy czasem takie kule ze smalcu i też poprzetykane różnymi nasionami.
Tak, można zrobić coś takiego samemu, domową produkcję uruchomić taki właśnie z takiego łoju i różnego rodzaju ziaren pomieszać, albo można takie gotowe kule w supermarketach kupić i wywieszać. To też jest dobry pomysł.
Samemu to bardzo prosto jest do zrobienia. Kupujemy smalec, wsypujemy różne nasiona, formujemy kulę, wkładamy do zamrażalnika i potem ewentualnie w siateczkę jakąś i zawieszamy i ptaki jedzą. Co wróble jeszcze lubią? Czy na przykład jakieś owoce?
Wróble to ziarnojady, czyli oprócz tego słonecznika chętnie zjadają różnego rodzaju zboża, czyli jeżeli dysponujemy takim dostępem do zboża, to warto też je im to podsypywać właśnie na ziemię i bardzo chętnie wróble, mazurki czy czynadle będą z tego korzystały. To jest dobry pokarm dla nich. Jeżeli chodzi o owoce, to jeżeli ktoś ma ochotę jakby bawić się w dokarmianie tak bardzo profesjonalnie i próbować różnych rzeczy, można stosować rodzynki, można zbierać latem owoce różne, jabłka, które potem na przykład rozkrajamy na pół, zostawiamy na ziemi. Takie rozkrojone jabłko bardzo chętnie będą zjadały zimą kosy, kwiczoły. Rodzynki będą wyjadały.
A jagodowe różne?
Tylko musimy uważać, żeby nie były to jakieś gatunki obce czy trujące, bo to może też ptakom zaszkodzić. Czyli najlepiej nasze rodzime, które są znane z tego, że jak jarzębina na przykład, jeżeli też taką wysuszoną jarzębinę przygotujemy, podamy ptakom, to Albo zamrożoną jeszcze lepiej. I potem takie kulki tej jarzębiny możemy pozostawić w karmniku. Tylko też musimy mieć świadomość tego, że nie zawsze ptaki, te, które są do tego przyzwyczajone albo są odbiorcami tego typu pokarmu, znajdą się w naszej okolicy. Więc to też wymaga trochę takiego doświadczenia i obserwacji. Bo tego typu jedzenie to najczęściej będą większe ptaki, jakieś drozdy właśnie, jak kos, jak kwiczoł. No to one chętnie taki pokarm pobierają. I też nie można przesadzać z suszonymi owocami. Na przykład jakieś morele czy rodzynki, jeżeli wykładamy to w niewielkich ilościach, z tego względu, że one po pęcznieniu mogą dosyć mocno ptakom zaszkodzić. Tak, nie słyszałem osobiście o takich przypadkach, ale wiem, że w literaturze gdzieś się podaje, że może to rozpychać im jakoś tam żołądki. Lepiej po prostu unikać takich rzeczy, jeżeli można.
Za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać o tym, co lubią ptaki. Adam Zbyryc z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o dokarmianiu ptaków. Mówiliśmy o tym, co lubią sikorki, bo one najczęściej zaglądają do naszych okien. Mniej więcej powiedzieliśmy, co lubią wróble, a kawki, bo one też są sprytne, różne rzeczy jedzą, podobnie jak gołębie.
Jeżeli obserwujemy wnikliwie nasz karmnik, to na pewno zauważymy, że jest taki porządek, hierarchia dziobania. To jest każdy, kto
jak
to...
Jak w życiu.
Tak, jak w życiu. Także i wśród ptaków też to występuje. Czyli jeżeli pojawia się ktoś silniejszy, jakiś osobnik dominujący albo gatunek, który jest większy, silniejszy, bardziej agresywny, to przepędza pozostały. I to jest całkowicie naturalne. Więc jeżeli w okolicach mamy kawki, mamy taki karmnik, który umożliwia dostęp do tego pokarmu, bo na przykład daszek jest bardzo wysoko, bo jeżeli możemy sterować tym daszkiem, który mamy w karmniku, jeżeli go obniżymy bardzo mocno, że tam głowa nawet nie wejdzie ptaka, no to wtedy takiego dużego gołąb czy kawka możemy ograniczyć dostęp takich gatunków. Ale nawet w obrębie pojedynczego gatunku, jeżeli mamy na przykład sikorki, bogatki, jak obserwujemy, to one zawsze przylatują, zabierają ziarenko i odlatują. Mają taki sposób żerowania. Częściej przy takim karmniku i najlepsze kąski wyjadają osobniki, które są dominujące, które są najsilniejsze. Ale znalazły sobie na to sposób ptaki, które są podporządkowane, te takie trochę słabsze, ale to nie znaczy, że głupsze, bo nauczyły się wykorzystywać odgłosy, które stosują na informowanie o zbliżającym się niebezpieczeństwie, na przykład krogulcu, który poluje przy karmniku. I raz na jakiś czas, po prostu, kiedy są głodne i chciałyby się najeść, a karmnik jest zdominowany przez te osobniki silniejsze, to stosują taki właśnie zabieg, że nagle zaczynają tym głosem alarmowym informować, że w pobliżu jest krogulec, całe towarzystwo się rozpierzcha i zanim ptaki podejmą próbę powrotu do karmnika, no, robią to bardzo ostrożnie i właśnie dopuszczają te osobniki, które są podporządkowane, co daje im chwilę na to, żeby, bo one są świadome tego, że nie ma żadnego zagrożenia, więc one pierwsze do tego karmnika lecą, jedzą, korzystają z tego źródła pokarmu, a sprawdza się to dlatego, że bardzo często informują rzeczywiście o obecności krogulca, więc te, które zostały oszukane, niestety muszą zawsze w to wierzyć, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to okaże się prawdą.
O jakich ptakach jeszcze nie mówiliśmy, a które gdzieś pojawiają się wokół nas i co lubią innego, oprócz oczywiście tego standardowego słonecznika, który jest dla wszystkich uniwersalnym takim pożywieniem.
Jeżeli popatrzymy na takie badania w skali kraju, to taka akcja, która się nazywa akcja Karmnik, między innymi Koło Naukowe Biologów z Uniwersytetu Białymstoku tutaj naszego bierze w tym udział, gdzie w całej Polsce różni ornitolodzy, obrączkarze chwytają ptaki przy karmnikach, obrączkują je, żeby potem badać właśnie ich kondycję, powracalność do tych karmników i tak dalej, różnego rodzaju parametry. Okazuje się, że tak naprawdę dominuje 5 gatunków ptaków. Jest to wróbel, przepraszam, mazurek, nawet nie wróbel właśnie, tylko bliski kuzyn wróbla. Mazurek, sikorka bogatka, modraszka, trnadel i czyż. Czyli taki nasz gość z dalekiej północy. Niewielki ptaszek taki
żółtawy,
tak. I to są tych 5 gatunków najczęściej pojawia się przy tym karmniku. Pozostałe, w zależności od miejsca, możemy obserwować lub nie, ale właściwie przy każdym ta grupa ptaków się pojawi. Grubodzioby to kolejne takie ładne, wdzięczne ptaszki, ziarnojady z bardzo twardymi dziobami, które chętnie odwiedzają karmniki, najczęściej położone gdzieś przy lasach. I one przez to, że mają właśnie takie grube, silne dzioby, pożywiają się pestkami. I na przykład to też jest kolejny z rodzajów pokarmu, które możemy przygotować, mając taką świadomość, że możemy mieć w pobliżu gdzieś grubodzioby, na przykład pestki, które drylujemy wczesnym latem na kompoty, to te pestki możemy zostawić, wysuszyć i potem podawać do karmnika właśnie z nadzieją taką, że zjedzą je grubodzioby. Gile to kolejne ptaki, które chętnie odwiedzają w niektórych miejscach nasze karmniki i to im właśnie możemy przygotować właśnie taką zmrożoną jarzębinę, którą chętnie będą jadły. Kwiczoły, kosy, o których już wspominałem, również takie nasiona, ale także właśnie takie owoce chętnie zjadają. Ale większość ptaków to, ponieważ to są ptaki wegetarianie i weganie, To będą takie, które będą pożywiały się na naszych nasionach.
My mówimy o dokarmianiu ptaków. Zima to jest też, zwłaszcza jeszcze taka zima, jaką mamy w tej chwili, dobry czas, żeby taki karmnik zrobić. Powiedzmy, bo to jest dosyć istotne, jak powinien być zbudowany prawdziwy karmnik, z czego powinien być, gdzie go postawić.
Ważne jest to, żeby taki karmnik był zbudowany z takich lepiej materiałów, które dają się łatwo czyścić. To znaczy tak go skonstruować, żeby dno było wysuwane. Nawet może być z jakiegoś tworzywa sztucznego, żeby łatwo można go było na przykład umyć. Drewno jest o tyle niedobre, że w momencie, kiedy zamaka, to długo utrzymuje tą wilgoć, nie schnie tak łatwo, więc jeżeli jakiś tak był bardziej mokry pokarm albo ptaki defektowały, czyli oddawały kał coś często się zdarza i dlatego trzeba to czyścić, żeby właśnie nie doszło do takiego zarażania się ptaku przy karmniku, to lepiej sprawdza się taka konstrukcja, żebyśmy dno starali się, albo nawet jeżeli mamy drewniany karmnik, to starać się wpasować jakąś taką tackę, załóżmy plastikową, tak, do środka, żeby potem łatwo można było wyciągać i czyścić. Pomimo, że wiadomo, plastik mamy wszędzie w naszym otoczeniu, nie powinniśmy tego popierać, to akurat w tym momencie to jest dosyć dobre rozwiązanie.
Ze względu na higienę.
Tak, bo utrzymuje właśnie bardzo dobrze czystość w takim karmniku. A jeśli nie, no to ten wysuwany karmnik, dno, żeby można było je łatwo czyścić. Daszek, to wszystko zależy i kształt karmnika tak naprawdę od inwencji twórcy. Z każdego ptaki będą na pewno chętnie korzystały.
Daszek jest po to, żeby nie zamakało żeby miał odpowiednią wielkość karmnik, żeby duże ptaki nie wlatywały, nie zmieściły się.
Zgadza się. To służy tak naprawdę do po pierwsze, żeby ochronić ten pokarm przed wywiewaniem, przed zamakaniem. I jeżeli mamy problem z takimi ptakami jak gołębie czy kawki, to możemy na tyle tak ten daszek, jeżeli to jest na przykład okrągły daszek, albo ze wszystkich czterech stron on będzie, to tak go nisko posadowić, żeby właśnie te większe ptaki nie miały do tego dostępu, bo załóżmy, wolimy dokarmiać tylko te drobniejsze.
Powiedzmy jeszcze na koniec o tych najprostszych karmnikach, które możemy szybko zastosować, butelka PET na przykład.
Tak, taka odwrócona butelka PET z postawionym u spodu jakąś pokrywką. Oczywiście to musi być odpowiednio przymocowane do tego. Konstrukcję tego typu łatwo można znaleźć na różnych stronach internetowych, także nie będę tłumaczył, jak to wygląda. Tylko powiem, że coś takiego jest, które działa na zasadzie takiego dozownika, czyli usypujący się, bo butelka jest oczywiście odwrócona do góry nogami. I ptaki wybierając to, co się wysypie na zakrętkę, te ziarna, na przykład słonecznika, powodują osypywanie się coraz kolejnych porcji i możemy w ten sposób łatwo kontrolować właśnie ile tego pokarmu jeszcze jest. Może nie jest to zbyt estetyczne, jeżeli ktoś woli coś ładniejszego, to w sklepach internetowych czy nawet w supermarketach jest pełno tego typu takich tubowych właśnie, skonstruowanych na tej samej zasadzie, że pokarm pod działaniem siły grawitacji opada, dozuje porcje ptakom, które przylatują i z nich korzystają. One są tyle dobre, że łatwo przy nich jest, przy tych karmnikach zachować czystość. To też jest duża zaleta takich karmników. No i oczywiście te kule, o których już mówiliśmy, tłuszczu, które są chyba najprostszą formą. Niektórzy zostawiają je w tej siateczce takiej wiszącej, której one są sprzedawane, takiej zielonej. Ona nie jest zbyt może estetyczna. Mówi się o tym, że ptaki zjadają ten plastik i on w ich ciałach zalega. Jak wpływa to na ich organizm, tak naprawdę nie wiemy jeszcze. Ale nawet ze względów estetycznych tak naprawdę lepiej jest po prostu wyciągnąć to i są takie spirale, takie karmniki spiralne specjalne, do której tę kulę, taki po prostu zwinięty w spirale drut, do której wkładamy ten karmnik. Można to właściwie nawet samemu w prosty sposób zrobić. Lepiej taką kulę do czegoś takiego włożyć. Ptaki mają dużo łatwiejszy dostęp też do takiego karmnika, a to jest kwestia kilku złotych dosłownie, albo wręcz za darmo, jeżeli ktoś ma drut, żeby coś takiego skonstruować.
No i już nie powinniśmy mieć dylematu, dokarmiać czy nie dokarmiać ptaki. Po prostu dokarmiajmy ptaki przez cały rok. Nowy trend, nowa moda, nowe badania naukowe dowodzą, że tak powinniśmy robić. Oczywiście z głową. Zmieniajmy ten pokarm. Najważniejsze, żeby był świeży. Oczywiście wody także powinniśmy zostawiać ptakom, bo ptaki także piją.
Jeżeli jest taka możliwość i mamy w ogrodzie takie miejsce, gdzie możemy taką wodopój wystawić, to jest bardzo ważne, bo w przypadku takich cięższych zim, kiedy wszystko jest przykryte śniegiem, pomimo, że brzmi to może dosyć absurdalnie, że woda zimą, kiedy wszystko zamarza, ale tu chodzi o to, że ona nie musi być dostępna przez cały czas. Są takie momenty, kiedy będziemy wlewać jakąś ciepłą wodę do jakiegoś miseczki, do jakiegoś punktu, najlepiej płaskiej, na przykład szerokiej podstawki pod doniczkę. Kiedy tam wlejemy, to jest sporo czasu, zanim ona jednak zamarznie. I ptaki zdążą się napić w tym czasie, kiedy robimy to regularnie, systematycznie. Albo są takie już wodopoje dostępne w sklepach zoologicznych, gdzie są podgrzewane po prostu. Stale ta woda jest lekko podgrzana, tak żeby właśnie nie mogła zamarznąć. Albo jeżeli mamy takie jakieś miejsca, gdzie woda może stale płynąć, jakieś takie bystrotoki, różne rzeczy, to wiadomo, że w tych miejscach nie zamarza, to ptaki też chętnie z takich miejsc będą korzystały.
A więc dokarmiajmy ptaki przez cały rok i podglądajmy je, bo to dobra okazja właśnie, żeby zobaczyć, jak żyją. Adam Zbyry z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków był gościem w Ekosferze. Kolejny program za tydzień. Już zapraszam.